Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Zawiodą nas one dzisiaj do Moskwy, do redaktora Macieja Jastrzębskiego. Rozmawiać będziemy o tym, jak z perspektywy Kremla widzi się przygotowania do przedłużenia sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej przez Unię Europejską. Ta dyskusja toczy się w tej chwili w łonie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, a pod koniec tygodnia na dwudniowym szczycie mają zostać w tej materii podjęte stosowne decyzje. Ale nim porozmawiamy o sprawach unijno-rosyjskich, to pora na Eurowiadomości Ireneusza Sangera.
Ministrowie do spraw handlu 28 państw Unii Europejskiej na spotkaniu w Luksemburgu nie porozumieli się w sprawie podpisania umowy handlowej z Kanadą. Umową zajmą się europejscy przywódcy na rozpoczynającym się w czwartek dwudniowym szczycie w Brukseli i wtedy spodziewane są ostateczne rozstrzygnięcia.
Głównym powodem przełożenia decyzji jest sprzeciw Walonii, francuskojęzycznego regionu Belgii, która domaga się gwarancji, że wysokie unijne standardy w rolnictwie, środowisku, a także jeśli chodzi o prawa socjalne, będą obowiązywały po wejściu w życie umowy. Belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reinders deklarował, że chce szybko rozwiać wątpliwości. Mam nadzieję, że do szczytu, do końca tygodnia wszystko będzie ustalone. Jeśli unijni przywódcy dadzą w tym tygodniu zielone światło dla podpisania umowy, wówczas liderzy europejskich instytucji złożą podpisy pod dokumentem wspólnie z premierem Kanady 27 października. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
Polski rząd uważa, że unijno-kanadyjska umowa handlowa to przede wszystkim korzyści dla gospodarki. Jednak z powodu niektórych wątpliwości Warszawa poprosiła o doprecyzowanie deklaracji, która ma być dołączona do porozumienia handlowego i jest interpretacją jego zapisów. Wiceminister rozwoju regionalnego Radosław Domagalski-Łabęcki podkreślał po spotkaniu w Luksemburgu, że ta umowa to szansa na zwiększenie obrotów handlowych i zwiększenie eksportu polskich firm.
Mamy dużą nadwyżkę w handlu z Kanadą, więc tworzy się dodatkowa szansa, żeby zwiększać eksport również w zakresie produktów rolno-spożywczych. Oprócz tego, że mamy korzystny bilans handlowy z Kanadą, to mamy też dobrą strukturę eksportu, w sensie eksportujemy produkty w sporej części, które są wytwarzane przez polskie firmy, a nie w ramach transferów koncernów.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi standardów żywności Polska wnioskowała, by do deklaracji, która ma być dołączona do umowy, dopisać, że porozumienie nie doprowadzi do obniżenia norm żywnościowych.
W szczególności odnosi się do GMO. CETA nie tworzy żadnego instrumentu czy mechanizmu, który pozwalałby na import produktów zawierających GMO w inny sposób niż to jest obecnie przewidziane. W związku z tym to jest bardzo jasno sprecyzowane przez polską stronę.
Unia Europejska nadrabia zaległości w walce z rosyjską propagandą i realizowane są już konkretne projekty medialne. Na coraz silniejszą presję ze strony Kremla wskazali niedawno europosłowie z Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych, którzy przyjęli raport autorstwa byłej szefowej polskiej dyplomacji Anny Fotygi.
Przez długi czas Unia Europejska była krytykowana za brak reakcji na rosyjską propagandę. Mówiono, że przegrywa walkę z Kremlem, narzekały kraje bałtyckie oraz państwa zza wschodniej granicy wspólnoty. Teraz zaczyna się to powoli zmieniać, mówi Polskiemu Radiu Jerzy Pomianowski, dyrektor Europejskiego Funduszu na rzecz demokracji.
Chodzi o to, żeby zrównoważyć to, co zostało zaburzone. Dzisiaj przestrzeń rosyjskojęzyczna medialna jest w 90% zdominowana przez media kontrolowane przez Kreml.
I tak na przykład dzięki unijnemu wsparciu siły połączyły niezależne rosyjskojęzyczne media w krajach spoza wspólnoty, m.in. Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i Białorusi. Powstało coś na kształt rosyjskojęzycznej agencji informacyjnej.
Tam, gdzie są rzetelne informacje, trzeba również dać ludziom ciekawą rozrywkę.
Tego typu audycje czy seriale również mają być produkowane przy wsparciu finansowym i eksperckim z unijnych krajów i Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
W brytyjskich sporach o konsekwencje Brexitu pojawia się raz po raz wątek jego kosztu. Eksperci dziennika Financial Times podliczyli, że rozwód z Unią Europejską wcale nie przyniesie Wielkiej Brytanii oszczędności. Wręcz przeciwnie, nie uniknie ona ponoszenia kosztów członkostwa jeszcze długo po jego wygaśnięciu.
Przed referendum szermowano hasłem, że Brexit zaoszczędzi krajowi 350 milionów funtów tygodniowo, ale teraz eksperci podliczyli, że rozwód musi podzielić wspólne przedsięwzięcia finansowe o wartości ponad 300 miliardów euro. Według Financial Timesa alimenty Londynu wobec Unii Europejskiej z tytułu rozwodu sięgną 20 miliardów euro. Brytyjczycy nie będą się w stanie odżegnać od zatwierdzonego udziału w różnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych. Mają też zobowiązania wobec unijnych funduszy emerytalnych i udział w gwarancjach kredytowych dla Grecji i Ukrainy. Zdaniem dziennika spory o te należności mogą podminować negocjacje o warunkach dalszej współpracy. Żadne dotychczasowe opracowania, nawet te, które przewidują straty handlowe, nie uwzględniają uwzględniały dotąd zawiłości budżetu unijnego. Ian Begg, specjalista z londyńskiej szkoły nauk ekonomicznych, ocenił analizę Financial Times jako trafną, a nadchodzące starcie na tym tle w kraju i w Brukseli jako walkę tytanów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn.
Prezydent USA Barack Obama uznał Unię Europejską za największy sukces polityczny i gospodarczy naszych czasów. W wywiadzie dla rzymskiego dziennika La Repubblica szef administracji amerykańskiej przypomina, że od powstania wspólnoty nie doszło do zbrojnego konfliktu między państwami członkowskimi.
Obama zgadza się, że w tym momencie w parze z globalizacją i integracją idą wymiana handlowa i imigracja, w czym obywatele nie widzą żadnej korzyści. Widzieliśmy to przy okazji brytyjskiego referendum w sprawie pozostania w Unii Europejskiej bądź wyjścia z niej, mówi amerykański prezydent. Widzimy to we wzroście ruchów populistycznych, tak na prawicy, jak i na lewicy. Na całym kontynencie obserwujemy stawianie pod znakiem zapytania samego pojęcia integracji europejskiej oraz sugestie, że poszczególne kraje miałyby się lepiej poza Unią. Na zastrzeżenia do kapitalizmu i gospodarki rynkowej Obama odpowiada, że pozostają one najprawdopodobniej największym motorem stwarzającym możliwości, pobudzającym innowacje i podnoszącym stopę życiową. Tak było w zachodniej Europie w dziesięcioleciach po II wojnie światowej. Tak było w Europie środkowo-wschodniej po zakończeniu zimnej wojny, stwierdza szykujący się do opuszczenia Białego Domu amerykański prezydent. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
To były Eurowiadomości Ireneusza Sangera, a teraz pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
In vitro i kontrowersje etyczne. W Polsce mamy ich wiele, a nasi sąsiedzi z południa tak mało, że prawie wcale. No, na tyle mało, że Czesi stali się europejskimi potentatami zapłodnień in vitro. Tomasz Maćkowiak, Tygodnik Polityka, korespondencja z Pragi o przemyśle z probówki. Największa w Czechach firma zajmująca się sprzedażą usług medycznych w segmencie in vitro, tak to brzmi, nazywa się Future Life, a siedziba jej zarządu mieści się w prestiżowej kamienicy w centrum Pragi. Stać ich na to. Mają jedną trzecią, mniej więcej jedną trzecią rynku. Medyczny holding stworzył między innymi wicepremier Andrej Babisz, który pierwsze swoje miliardy zarabiał w branży spożywczej. Medyczny holding nadal rozrasta się. Obecnie działa w Czechach już 13 klinik in vitro. Future Life za 3-4 lata planuje wejść na giełdę. Zabiegi odbywają się przy 50% refundacji państwa. W ich wyniku każdego roku Czechom przybywa ponad 5 tysięcy małych obywateli. A że zabiegi w Czechach są znacznie tańsze niż w USA, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w krajach Skandynawii, rodzą się również mali Amerykanie, Brytyjczycy, Niemcy i Skandynawowie. Ich trudno Czechom policzyć. Czescy lekarze cieszą się świetną opinią, a chwalą się ponad 60% skutecznością w przypadku pacjentek przed 35 rokiem życia. Jest więc to wynik na światowym poziomie. Czesi planowali otworzyć klinikę in vitro również w Polsce, ale wycofali się, gdy sytuacja skomplikowała się z powodu wstrzymania finansowania zabiegów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Czechach społeczny klimat wokół tych procedur jest odmienny. Czesi wyciągają praktyczne wnioski z faktu, że Międzynarodowa Organizacja Zdrowia uznała bezpłodność za chorobę cywilizacyjną, która dotyka w krajach rozwiniętych co czwartą parę. A ludzie chcą mieć dzieci, Polacy też, więc Czesi dla wygody polskich pacjentów budują klinikę w pobliskiej Ostrawie. W Czechach nie ma krajowego rejestru dawców, a prawo do pełnej anonimowości zarówno mężczyzn, jak i kobiet nie jest podważane. Trzeba tylko być w określonym wieku i być zdrowym, co potwierdza się badaniami, i można zostać dawcą. Jednak w samych Czechach są też zdeterminowani krytycy tej według nich nadmiernej łatwości, bo pole do nadużyć przy aż takim poluzowaniu procedur jest jednak ogromne. W przeważającej części przypadków są to dawcy komercyjni. Dawczyni komórek jajowych inkasuje 30 tysięcy koron i złośliwi nazywają te dziewczyny nioskami, tak jak kury. Ale kontrowersji jest jednak niewiele i nie w sprawach zasadniczych, legalne czy nielegalne, robić czy nie robić. Czesi w sprawach etyczno-światopoglądowych nie szukają komplikacji, przeciwnie, bardzo są zadowoleni, że biznes kręci się i rozkręca, bo otwierają wciąż nowe kliniki, między innymi w Irlandii, bo i tam surowy klimat wokół in vitro złagodniał. Tomasz Maćkowiak, Tygodnik Polityka, przemysł z probówki.
Okazuje się, proszę Państwa, że odległość między Warszawą a Moskwą zwiększyła się ostatnio o 500 kilometrów i to wcale nie z powodu prac drogowych, ale decyzji, jakie zostały podjęte przez Federację Rosyjską. Czy faktycznie ta droga do Moskwy jest coraz dłuższa? To pytanie kieruję do stałego korespondenta Polskiego Radia w Moskwie, redaktora Macieja Jastrzębskiego. Witamy pięknie.
Witam Państwa serdecznie. Zdaje się, że i dosłownie, i w przenośni ta droga z Warszawy do Moskwy, czy z Bydgoszczy, Włocławka do Moskwy się wydłuża w tym rozumieniu dosłownym, dlatego że pod koniec sierpnia Federacja Rosyjska stwierdziła, iż między Białorusią a Rosją nie ma pełnoprawnych przejść o statusie międzynarodowym, a więc ruch graniczny dla samochodów osobowych nie może się tamtędy odbywać, a więc tranzyt przez Białoruś dla obywateli Unii Europejskiej, oczywiście w tym i dla Polaków, przestał funkcjonować. Ja do tej pory jeździłem sobie piękną dwupasmową drogą od granicy białoruskiej prosto do Moskwy. To jest ponad 1100 kilometrów, co zajmowało mi około 10 godzin. Teraz niestety będę musiał jechać przez Litwę, Łotwę i dopiero z Łotwy wjechać do Federacji Rosyjskiej. Oczywiście mógłbym, tak jak sugeruje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji, skorzystać także z innej drogi, czyli jechać przez Ukrainę, ale państwo sami rozumieją, że w tej sytuacji, jaka w tej chwili jest w tamtym regionie na pograniczu trzech państw, Ukrainy, Rosji i Białorusi, czyli w pobliżu chociażby Ługańskiej Republiki Ludowej, tej samozwańczej, separatystycznej republiki, gdzie trwają walki, poruszanie się samochodem osobowym i to jeszcze na numerach rejestracyjnych Rzeczpospolitej byłoby mało bezpiecznym i rozsądnym pomysłem. W tym rozumieniu takim przenośnym Moskwa oddala się od Unii Europejskiej, oddala się od Polski i ciągle jesteśmy zarzucani różnego rodzaju oskarżeniami ze strony Federacji Rosyjskiej. A to, że oszukujemy, a to, że kłamiemy, a to, że oczerniamy Rosję, a to już szczególnie kierowane do Polaków, Litwinów, Łotyszy i obywateli Estonii zarzuty, że siejemy w Unii Europejskiej i na całym świecie, gdzie tylko się pojawimy, rusofobię i właściwie nie jesteśmy żadnymi rozsądnymi partnerami. Tak jakby Rosja nie chciała w ogóle spojrzeć na swoje własne błędy, które popełnia w stosunku do najbliższych sąsiadów, więc w tym rozumieniu takim, no powiedzmy w cudzysłowiu, ta odległość między nami także jest coraz większa i nie wiem, czy to nie można by było nawet powiedzieć tak, że nie tylko mur, ale mur z fosą Rosja buduje między nami a sobą.
Ja zapytałem specjalnie na początku o te represje, jakie, no bo to tak trzeba chyba nazwać, dotknęły obywateli Unii Europejskiej, którzy chcieliby podróżować do Federacji Rosyjskiej, bo to kolejna odsłona tego wszystkiego, co my nazywamy sankcjami z jednej i z drugiej strony. W tej chwili Unia Europejska zastanawia się, czy złagodzić sankcje wobec Rosji, bo te sankcje mają obowiązywać do stycznia przyszłego roku, czy w dalszym ciągu je utrzymać. No i mówi się, a stanowiska Unii Europejskiej w dalszym ciągu nie ma, choć spodziewamy się takiego pod koniec tego tygodnia podczas dwudniowego szczytu unijnego. Jak widać tę całą sprawę, ten cały problem z moskiewskiej, z kremlowskiej perspektywy?
Rosjanie przyjęli już w swoich tych kręgach decyzyjnych, że sankcje będą przedłużone i cały czas przygotowują społeczeństwo na przedłużenie tych sankcji, twierdząc, że nasi kochani obywatele, tak jak to mówią kibice, nic się nie stało i nic się nie stanie. Sankcje służą tylko rozwojowi naszego państwa, już szczególnie naszej gospodarki. I tutaj padają z ust polityków, nawet Władimira Putina czy premiera Dmitrija Miedwiediewa, różnego rodzaju przykłady, a to, że rolnicy w warunkach bez konkurencji mogą dostarczać swoje produkty do sklepów, tym samym mają więcej pieniędzy na rozwój gospodarstw, że państwo jest teraz zobowiązane kazane różnego rodzaju specjalnymi ustawami dotować rodzimy przemysł, czy to spożywczy, czy ciężki, czy jakikolwiek inny, by wspierać chociażby rozwój nowoczesnych technologii. A więc jeżeli z tego punktu widzenia byśmy spojrzeli na to, co dzieje się w Rosji, to te sankcje okazały się dla Federacji Rosyjskiej zbawienne, dlatego że Rosjanie od wielu, wielu lat, szczególnie od tego przejęcia władzy przez Władimira Putina po Borysie Jelcynie, to był, przypomnę, grudzień 1999 roku, powtarzają na wszystkich możliwych spotkaniach z obywatelami: musimy zejść z naftowej igły. W dosłownym rozumieniu naszym to znaczy, że przestańmy wreszcie utrzymywać nasze państwo ze sprzedaży surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej i gazu, dlatego że to nie sprzyja rozwojowi gospodarki i w ogóle rozwojowi państwa, bo jesteśmy uzależnieni od jednego źródła finansowania i nic więcej w naszym kraju się nie dzieje. Oczywiście jest w tym racja. Natomiast tak naprawdę przez te 16 lat nikt nic w tym kierunku nie zrobił. Można powiedzieć, oprócz gadania, żadnych realnych działań władze Federacji Rosyjskiej nie podjęły. Chodzi przede wszystkim o nowoczesne technologie, o rozbudowę bazy, no, w przemyśle spożywczym. Ktoś wyprodukuje jabłka. Niech te jabłka będą chociażby na takim poziomie jak jabłka europejskie. Ja nie mówię oczywiście o polskich, które są najlepsze na świecie, ale niech będą na tym poziomie europejskim. No i co z tego, że będzie miał drzewa, że zerwie te jabłka, jak większość sadowników nie dysponuje odpowiednim zapleczem magazynowym, chłodniami. Potem cała logistyka związana z transportem także bardzo mocno kuleje w Federacji Rosyjskiej, więc Rosjanie postanowili ten okres sankcji wykorzystać na jakby naprawienie tych szkód, które sobie sami wyrządzili w ostatnich latach, tylko tyle, że dane statystyczne wskazują, że nie tędy droga, panowie. Otóż wynika z badań prowadzonych przez kilka ośrodków badawczych, a więc nie można powiedzieć, że jeden zrobił i zaraz można mu zarzucić, że to są dane nieprawdziwe, bo to i Centrum Analityczne Jurija Lewady i Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej stwierdziły, że około 38-40% obywateli wydaje całe swoje dochody miesięczne na jedzenie. Około tam chyba 35-32%, ja już dokładnie w tej chwili nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, obywateli skarży się, że jak wyda pieniądze na jedzenie, to już nie starcza im nie tylko na to, by chociaż raz w miesiącu mieć coś dla rozrywki, ale nawet na ubrania. Więc oznacza to, że systematycznie społeczeństwo ubożeje, a ten spadek realnej wartości pieniążka, który obywatele Federacji Rosyjskiej mają w swoich portfelach, przyspieszył mniej więcej tak w lipcu tego roku. I ten spadek jest bardzo gwałtowny w miesiącach jesiennych. Przewidują analitycy rosyjscy, że na święta obywatele będą mocno zdenerwowani tym, że nie starczy im na noworoczne przyjęcia.
No i teraz to, co powiem, to powieje grozą, bo powiedziałeś, że Rosja chce zejść ze szpilki naftowej, ale dławiona sankcjami, niskimi cenami ropy, gospodarka rosyjska ma się coraz gorzej, a to przecież oznacza spadek poparcia dla Putina i jego ekipy. I teraz zacytuję generała Sir Richarda Chiffreya, byłego zastępcę naczelnego dowództwa sojuszniczych sił zbrojnych NATO, który w książce 2017 Wojna z Rosją stwierdza, że kolejna wojna, zwłaszcza dobrze sprzedawana w mediach, zapewniłaby prezydentowi konsolidację społeczeństwa i skok w sondażach. Przyznam, że taka ocena analityka i generała NATO budzi przerażenie.
Powiem tak, pan generał, z całym szacunkiem dla jego ser, bo my tu jesteśmy prości dziennikarze z Kujaw i Pomorza, nie powiedział niczego nowego, raczej powtórzył to, o czym mówią już od dawna rosyjscy socjologowie, co może się komuś wydawać dziwne, ale jednak w Federacji Rosyjskiej socjologowie od czasu do czasu mówią rzeczy bardzo nieprzychylne i niewygodne dla władz. 2 tygodnie temu został przeprowadzony sondaż i z tego sondażu wynikało, że po pierwsze, z 82%, jakie miał poparcia Władimir Putin, to poparcie spadło do 74%. Jeśli chodzi o parlament, czyli dwie izby, Dumę Państwową i Radę Federacji, to z 40% spadło do 20%. I zaufanie do rządu utrzymuje się w tej chwili na poziomie mniej więcej 25%. Jak na Federację Rosyjską są to bardzo złe wyniki, a Władimir Putin wrócił z poparciem dla swojej polityki do sytuacji sprzed kryzysu ukraińskiego, czyli takiej, no powiedzmy, w miarę stabilnej, wahającej się między tam 64% a 74%, co oznacza, że opadła w społeczeństwie rosyjskim euforia: Krym jest nasz, wojna w Donbasie jest naszym świętym obowiązkiem, nikt nie będzie nam pluł w twarz, podnosimy się z kolan. I rzeczywiście w drugiej części wypowiedzi pana generała mogę się z nim zgodzić, opierając się chociażby na danych przedstawianych przez rosyjskich socjologów, że im więcej jest takich popchnięć społeczeństwa rosyjskiego ku pseudopatriotyzmowi, że teraz się mobilizujemy, bo tu jest wróg za granicą, teraz się mobilizujemy, bo są sankcje, teraz się mobilizujemy, bo musimy pomóc biednym separatystom na Krymie, w Ługańsku czy w Doniecku. I nie wiem, kolejne jeszcze takie popchnięcie to jest operacja syryjska, walczymy z terroryzmem, nikt nas nie słucha. Więc te takie psztyczki mobilizacyjne, one już się wyczerpały. I teraz Kreml musi wymyśleć coś kolejnego. Z tym, że socjologowie zauważają, że owszem, jeszcze raz, dwa, no może trzy razy uda się podnieść ten nastrój euforii w społeczeństwie rosyjskim, który przełoży się na poparcie dla obecnych władz, ale z każdym kolejnym i tak poparcie dla polityki Kremla, jeśli ona będzie prowadzona w ten sposób, w jaki teraz jest prowadzona, będzie systematycznie spadać.
My cały czas widzimy jakby ten jeden obraz, Rosja, Unia Europejska, Rosja, NATO, ale musimy otworzyć ten teatr polityczny, geopolityczny o wiele szerzej. Padło już to słowo, Syria. Donald Tusk uważa, że Unia Europejska powinna właśnie w związku z Syrią przedłużyć sankcje wobec Rosji.
Ale ostatnio pani Mogherini powiedziała, że nierozważane jest we władzach Unii Europejskiej karanie Rosji sankcjami za wydarzenia w Syrii, choć padło takie stwierdzenie podczas ostatniego spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, że to, co Rosjanie z Syryjczykami wyprawiają w rejonie Aleppo, to jest nic innego jak zbrodnia wojenna, dlatego że tam giną tysiące ludzi w bombardowaniach, niszczone są przez samoloty i artylerię szpitale, szkoły,
nawet szpitale, mieszkalne. Tak.
Oczywiście, to nie padło na spotkaniu ministrów, ale interpretacja rosyjskich komentatorów, powtarzam, rosyjskich komentatorów, żeby nie mylić tutaj jakby z naszą zachodnią unijną stroną, była taka, że skoro w Unii Europejskiej powiedziano A, czyli zbrodnia wojenna, to może Unia Europejska w niedalekiej przyszłości powie B, czyli powoła trybunał wojskowy, trybunał karny, przed którym będzie chciała postawić Rosję i władze Federacji Rosyjskiej za zbrodnie wojenne w Syrii.
No choćby przed Trybunałem Haskim.
Informacje na ten temat były mniej więcej 2 albo 3 dni temu podawane przez media rosyjskie, to o czym państwu opowiedziałem. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Federacja Rosyjska zdecydowała się zawiesić wraz z Syryjczykami naloty i operacje wojskowe w okolicach miasta Aleppo. Od jutra zostanie tam utworzony 1 albo 2 korytarze humanitarne i ogłoszona tak zwana kilkudziesięciogodzinna przerwa humanitarna, by mogli wszyscy opuścić strefę działań wojennych, w tym także bojownicy ugrupowań opozycyjnych do Baszara al-Asada. Niektóre z tych ugrupowań balansują na pograniczu terroryzmu albo są rzeczywiście ugrupowaniami terrorystycznymi. Mało tego, Rosjanie powiedzieli, proszę bardzo, niech ci bojownicy stamtąd wyjdą, mogą nawet ze sobą zabrać broń. I jakby tutaj sprawa Syrii wydawałaby się po części rozwiązana. Rosjanie cofnęli się przed tymi oskarżeniami takimi bardzo mocnymi, które padły na forach europejskich. Zrobili ukłon w stosunku do Stanów Zjednoczonych i koalicjantów, bo przecież trwają cały czas rozmowy o to, by jednak drogi Waszyngtonu i Moskwy w operacji syryjskiej się nie rozchodziły, więc potrzebne jest zbliżenie. Ale z drugiej strony Rosjanie ustami swojego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa powiedzieli tak. Irak, Stany Zjednoczone i koalicjanci Stanów Zjednoczonych nie zamknęli pierścienia wokół miasta Mosul w Iraku. To jest miasto, które uważane jest za jeden z największych bastionów terrorystów Państwa Islamskiego. Tam trwa od bodajże 2 albo 3 dni operacja dobycia tego miasta i rozpędzenia tej watahy bandytów, która się tam zagnieździła. I ponieważ pierścień nie został zamknięty, to ci bandyci uciekając stamtąd, no gdzie będą uciekali? Będą uciekali do Syrii, gdzie wciąż jeszcze ich kumpel, specjalnie używam takiego określenia, z innych ugrupowań terrorystycznych, są również sprawcami wielu nieszczęść. Rosjanie powiedzieli nie, nie, my na to nie pozwolimy, jeżeli tylko jakikolwiek bandzior z Mosulu spróbuje przekroczyć granicę Syrii, to my natychmiast te oddziały zaatakujemy. To oznacza, że może zostać wkrótce otwarty kolejny front na Bliskim Wschodzie, front na pograniczu 3 państw, Turcji, Iraku i Syrii. Kolejna niebezpieczna sytuacja, która tam się dzieje, to jest prezydent Turcji, pan Erdoğan, który twierdzi, że on się włączy w te operacje wojskowe bardzo mocno. Chce stworzyć taką strefę, jak twierdzi, bezpieczeństwa, gdzie na przykład Kurdowie czy obywatele jakichś tam innych narodów, plemion, które tam mieszkają w tym regionie świata, będą mogły czuć się bezpiecznie, a przy tym zapowiedział, że kto wie, czy Turcja nie powinna wrócić do określania granic swojego terytorium, tak jak to się działo przed laty, kiedy decydowały o tym narody zamieszkujące Imperium Tureckie. To oznacza, że na przykład Trakowie, którzy mieszkają w Grecji, mogliby powiedzieć, my chcemy do Turcji. I teraz co? Jakaś część Grecji nagle miałaby się stać drugim Krymem, czy
drugim Cyprem.
Drugim Cyprem, prawda? Więc no, Rosja swoimi działaniami spowodowała wiele dziwnych sytuacji, które można powiedzieć są takimi iskrami, które jeszcze nie spadły na ziemię oblaną benzyną, ale nikt nie wie, co się stanie i eksperci boją się aż przewidywać.
No i tak sobie uświadomiłem w tej chwili, że coraz częściej w naszych rozmowach my rozmawiamy o przyszłych działaniach wojennych, o toczonych w tej chwili wojnach. Świat na razie nie potrafi znaleźć pokojowego rozwiązania.
Słowa, które obiegły ostatnio świat, to są słowa z wywiadu dla Komsomolskiej Prawdy. Prezydenta, dyktatora syryjskiego Bashara al-Assada powiedział: jak pociągam nosem, to czuję zapach III wojny światowej.
No, trudno takim akurat akcentem kończyć naszą rozmowę. Jakie sankcje zostaną nałożone na Federację Rosyjską? O tym zadecyduje natowski szczyt pod koniec tego tygodnia. A ja dziękuję pięknie za wizytę u nas w Europejskich Drogach redaktorowi Maciejowi Jastrzębskiemu, stałemu korespondentowi Polskiego Radia w Moskwie. Dziękujemy.
Ja również Państwu bardzo dziękuję i żeby było optymistyczniej, to powiem, że politycy i z Zachodu, i ze Wschodu mówią, że zdrowy rozsądek zwycięży.
Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Czy kujawsko-pomorscy rolnicy poszkodowani w tym roku szczególnie przez klęski żywiołowe zainteresowani są uzyskaniem unijnej pomocy? O tym za chwilę, podobnie jak i o rozpoczętym dziś w Bydgoszczy trzecim Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu oraz o szansach polskiej żywności na rynkach europejskim, ale przede wszystkim światowych. Od poniedziałku, 17 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków od rolników o pomoc. Mówi o tym przy telefonie w Toruniu zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Paweł Drzażdżewski.
Nabór, jeżeli chodzi o pomoc w wyniku gradu, huraganu, deszczu i suszy, trwa od poniedziałku, od 17 października i potrwa do końca października. Po dwóch dniach przyjmowania wniosków mamy w naszym województwie złożone 34 wnioski. To są dopiero dwa dni naboru. Ilość może nie jest zbyt duża, ale tak jak to w każdym naborze ma miejsce, zawsze w tych ostatnich dniach ta liczba jest najwyższa, także na pewno spodziewamy się jeszcze większej ilości wniosków. Wnioski, które zostały złożone w biurach powiatowych, dotyczą tylko powierzchni upraw bez szklarni i tunelów foliowych. Dla rolników, którzy zajmują się tą działalnością, żaden wniosek do tej pory do biura powiatowego nie wpłynął. Na 34 wnioski złożone, najwięcej zostało złożone w powiecie aleksandrowskim, 16 wniosków.
Czyli na Kujawach.
Tak, aby można było się starać o tę pomoc, oprócz wypełnionego wniosku, należy mieć kopię protokołu oszacowania szkód. To jest bardzo
istotne.
Przez
komisję gminną powołaną przez wojewodę.
Tak, dokładnie. Oraz kopię polisy ubezpieczeniowej. O ile w dniu wystąpienia szkody oczywiście, co najmniej 50% powierzchni upraw była ubezpieczona. Chociaż od jednego czynnika, dlatego to jest istotne, ponieważ kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników, którzy takiej polisy właśnie nie mają. Jeżeli chodzi o pomoc pierwsza, to jest w kwocie 900 zł na 1 hektar powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, ale szkoda musiała wystąpić na jednej uprawie w wysokości co najmniej 70% spowodowanych przez wcześniej wymienione czynniki, bądź drugi rodzaj to jest 100 zł na 100 metrów kwadratowych, ale to dotyczy upraw w szklarniach i tunelach foliowych i również warunkiem jest powstanie szkody na co najmniej 70% upraw w szklarniach czy tunelach.
Środa i czwartek w Bydgoszczy upłyną pod znakiem trzeciej edycji
Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Środa i czwartek w Bydgoszczy upływają pod znakiem trzeciego już Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Organizatorem kongresu jest Związek Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy, dyrektor pani Hanna Łowicka.
W hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy i w ciągu dwóch dni zaplanowaliśmy 5 sesji tematycznych. Naszym partnerem jest organizacja ELO z Brukseli, która nas wspiera w realizacji tego kongresu. Bardzo istotny teraz temat dla rolnictwa, czyli efekty zmian klimatycznych w rolnictwie. Kolejna sekcja, innowacje w sektorze rolniczym w Unii Europejskiej. Następna, zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego, proponowane kierunki zmian. Kolejna, optymalizacja kosztów produkcji i wyzwania dla rolnictwa i sektora rolno-spożywczego po 2016 roku. Prelegenci to są przedstawiciele świata nauki, także przedstawiciele świata praktyki, czyli ci, którzy na co dzień wdrażają innowacje i mogą się pochwalić swoimi doświadczeniami czy osiągnięciami. W środę obrady trwają do godziny 17, kończymy w drugim dniu o godzinie 13. W sumie bierze udział ponad 130 osób z województwa kujawsko-pomorskiego i z terenu całej Polski.
A teraz o eksportowych szansach polskiej żywności mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski.
Mówienie o wysokiej jakości polskiej żywności nie jest jakimś nadużyciem. Żywność produkowana w rolnictwie zrównoważonym, przy mniejszym zużyciu chemii, my się nie mamy czego wstydzić, żywność jest dobra. Chcemy wprowadzić jako rząd i Prawo i Sprawiedliwość pewne specjalne, dodatkowe oznaczenie. To będzie napis produkt polski na biało-czerwonej fladze i chodzi o to, żeby to były produkty, których surowce pochodzą z Polski. Więc ten produkt polski będzie podlegał specjalnej ocenie, będzie się tym jedna z instytucji rządowych zajmowała, ale musimy mieć pewność, że zużyte surowce pochodzą z Polski, że one tu urosły, tu się urodziły te zwierzęta, z których będą te produkty później tym znakiem oznaczone. Myślę, że to od przyszłego roku wejdzie.
No ale z drugiej strony również zbliża się perspektywa CETY, której boją się przede wszystkim rolnicy właśnie i producenci żywności.
Ja się też tego boję. Są zapewnienia ze strony ministrów, że CETA, czyli umowa podpisana z Kanadą o wolnym handlu, czeka w kolejce umowa z Amerykanami TTIP, że one nie będą zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, dadzą korzyści w innych działach gospodarki. Pewnie w tych innych działach gospodarki dadzą. Zwiększy się eksport do Kanady. Wyliczenia ministra rozwoju mówią o tym, że on wzrośnie tam dwukrotnie, a może i więcej. Tylko jednak rolnicy mają uzasadnione obawy, czy ochrona rolnictwa europejskiego, przecież jesteśmy fragmentem rolnictwa europejskiego, mamy pewne specyfiki, ale funkcjonujemy w ramach Unii Europejskiej, czy będzie ochrona rolnictwa europejskiego, tego rolnictwa, które produkuje wyroby lepszej jakości.
I od którego się bardzo dużo wymaga, przecież standardy europejskie.
Tak, standardy europejskie są najwyższymi standardami na świecie. Od rolników wymaga się ogromnej wiedzy, ale również i nie wolno stosować szeregu technologii, które w Ameryce, w Kanadzie są dopuszczalne. Również substancji chemicznych Europa stosuje dużo, dużo mniej niż Ameryka. Nie wolno stosować GMO, nie wolno stosować środków chemicznych do konserwacji żywności, takie jak są stosowane w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie.
Więc nawet mycie chlorem tuszek drobiowych.
Więc jeżeli by się okazało, że ta żywność importowana z Kanady nie miałaby spełniać tych wszystkich norm europejskich, no to w ogromnej ilości napłynie, jest tańsza, to zniszczy rolnictwo europejskie. To są konkretne zagrożenia. Komisja Europejska, która negocjowała zresztą to w tajemnicy i do końca nie wiadomo, co wynegocjowała, uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą. Ja takiej pewności nie mam, dlatego w Sejmie, kiedy głosowaliśmy teraz nad trybem ratyfikacji, byłem jednym z posłów, gdzie te moje wątpliwości jednak przeważyły. Głosowałem przeciwko CETA.
Z drugiej strony, w ciągu ostatnich lat polski eksport żywności wzrósł ogromnie i wielokrotnie przeważa nad importem.
To potwierdza wysoką jakość polskiej żywności, ale również ja bym się aż tak mocno tym też nie ekscytował, ponieważ wzrost eksportu głównie do Unii Europejskiej, 80% żywności eksportujemy do Unii Europejskiej, jest związany z tym, że jest to żywność tania, tańsza niż żywność niemiecka, duńska, holenderska, francuska. Jednocześnie mamy narodową walutę, mamy złotego i kurs złotego do dolara i do euro jest korzystny dla eksporterów. Jest niekorzystny dla importerów, ale jest korzystny dla eksporterów. Więc ci, którzy jeszcze z Polski eksportują żywność, im się to opłaca. To nie jest wielka marża w Europie Zachodniej, ale im się opłaca. Gdyby się wahnął kurs, to się eksport przestanie opłacać. My musimy zresztą szukać innych rynków zbytu poza Europą. Nie możemy tylko ograniczać się do Unii Europejskiej, bo ten rynek jest nasycony. Tu trudno cokolwiek jeszcze sprzedać. Rynek bogatych ludzi. W szukaniu nowych rynków to jest dla mnie sprawą najważniejszą. Zresztą rząd pani Szydło podjął starania, wyselekcjonował 13 najważniejszych krajów, które są trwale nastawione na import żywności. I tam ma być skumulowana wielka promocja polskiej żywności. Nie na chybił trafił, bierzemy jakieś kraje egzotyczne, których tam nie wiadomo, czy oni cokolwiek potrzebują i tam organizujemy wyjazdy, często to wycieczki, tylko wyselekcjonowane najważniejsze kraje, gdzie polscy dyplomaci, ambasadorowie, konsulowie, specjalne dodatkowe osoby, które będą tam dosłane do tych ambasad zajmujące się promocją żywności, tam będą misje, które mają znaleźć partnerów handlowych w tych krajach, tam będą działania na rzecz uzyskania specjalnych pozwoleń, certyfikatów, bo to jest skomplikowane wszystko w ramach międzynarodowych, ale już w tej chwili zaczynają być tego efekty. Po pierwsze otwarcie na Chiny. To bardziej Chińczycy zadecydowali. Uważają, że polska żywność jest zdrowa, bezpieczna, bez GMO, produkowana przy mniejszym zużyciu chemii, w lepszych warunkach przyrodniczych, bo i bioróżnorodność, i lasów więcej. I to oni są zainteresowani kupnem polskiej żywności. Są już podpisane pierwsze umowy. Teraz ta akcja będzie szła na duże kraje, takie jak Indie, kraje Azji Wschodniej, ale również bardzo mocno kraje muzułmańskie w północnej Afryce i nad Zatoką Perską. To są wielcy odbiorcy żywności, nigdy nie będą mieli swojej żywności. Klimat nie pozwala, żeby się sami wyżywili, a jest ich dużo. Więc te działania skoordynowane powinny przynieść efekty, że nadwyżki polskiej żywności będziemy mieli gdzie ulokować. Załamał się i nie sądzę, żeby można myśleć w najbliższych, realnej przyszłości kilku lat o jakichkolwiek zmianach rynek rosyjski. Rosjanie mają swojej żywności coraz więcej, produkują bardzo dużo zbóż, są największe eksporterem zbóż. To się zmieniło na przestrzeni jednego pokolenia. Kiedyś byli importerem, teraz eksportują. Mają również wielkie pieniądze z ropy i z gazu. Przeznaczyli w części na tak zwany kompleks rolno-przemysłowy, czyli wielkie fermy w pobliżu wielkich miast, zarówno produkcji mleka, produkcji wieprzowiny, drobiu. Również to, co było tym naszym tam wielkim marzeniem, sprzedawanie jabłek do Rosji. No jak to robić, jeżeli Rosjanie posadzili około 3 milionów hektarów sadów jabłoniowych nad Amurem na południu Syberii w dobrym klimacie, lepszym niż u nas, i te sady wchodzą w owocowanie. No będą mieli swoje. No więc my musimy zrozumieć, że to jest rynek po pierwsze chimeryczny, rynek polityczny, rynek, gdzie decyzja na Kremlu nie wynika z tego, czy się opłaca, czy nie opłaca, ale jednocześnie Rosjanie zaczynają być wielkim producentem na swoje potrzeby i na eksport i musimy szukać innych rynków zbytu. To zaczyna coraz lepiej wychodzić, więc myślę, że te doświadczenia, które zostały nabyte w poprzednich latach związane z eksportem, będą korzystnie wykorzystane i będziemy ten eksport zwiększać.